przed wyjściem do cerkwi.
Слава Господу и Иисусу Христу! Дорогие радиослухачи, витаю час у передачи.
Отец Миколай Остапчук.
Анна Петровская. Сегодня на литургии читаются два Евангелия, из мест яких вельми близки один одному. Одно присвященное преподобной Марии. И чуем слово про грешную женщину, якая у доме фарисея приносит Господу мира. Слезьми омывая его прочистые ноги, и вытирая их своими волосами. Другое Евангелие говорит про то, как Господь обвещает своим вучням, что он идет у Иерусалим, где книжники и фарисеи отдают его у руки грешников, которые будут бить его и здекваться с его, оплюют его и забьют его, и у третий день он воскресне. Эти два Евангелия говорят нам про то, что Господь идет на покуты. И мы повинны бачить это. Мы повинны у этим удейничать. Тая разбещенность и тое беззаконие, якія сёння пануюць у свете, потребують от тих, кто застались верными Христу, такой же мужности у сопротивстоянии злу, якая потребовалася от мучеников у эпоху открытых гонений на церкву. До этой мужности закликает нас сегодня Господь, нагадываючи про свой крыж. Будем памятать, что только крыжом Христа приходит пасхальная радость всему свету. И радость у воскресения открывается только для того, как мы могли у большей глубине принять крыж Христа. А проповедь скажет нам наш гость, отец митрофорный Ярослав Годун, настоятель прихода, что у райску. Коли ласка, отче.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, братья и сестры, Великий пост – то час духовной весны для всех правоверных христиан. Все недели Великого посту мают важливые значения для дороги, которая веде нас до святого Христового воскресения. Прошли 4 недели Великого посту. Неделя православия ортодоксии, преподобного Григория Павами, неделя крестопоклонна, неделя преподобного Яна Лествичника, сьогодні неділя преподобної Марії Єгипетської. В середу на утреннім богослуженні ми вновь почули в повності великий покутний канон преподобного Андрія Крицького і Марії Єгипетської за співом «Помилуй мене, Господі, помилуй мене! Душо моя, повстані, що спіши, бо кінець наближується, схопися, а тоді пощадить тебе Христос Бог, котрий повсюди і всіх наповняє». Марія Єгипетська із Александрії жила в VI віці, з 12 літ через 17 літ всю свою молодість вела розпусне життя в блуді і розпусті, до того часу, поки сила Божія не допустила їй поклонитися дереву чесного крижа Господня в Єрусалимі. Ікона Божої Матері і щира молитва в покути, решення і зміни на ново своєго життя, по-гречески метаноя, довела войти в церков. І голос Божий, котрий наказав їй іти через Іордан в пустиню, причастівших святих таїн тіла і крові Спасителя, виповнила подвиг повного покаяння через 48 років. Як ближе стали нам слова піснословця Давіда Цара: «Грехів молодості і несвідомості моєї, Господі, не пом'яні». Дуже важливим Марії в пустині була зустріч з преподобним Зосімою, який причастив її святих таїн тіла і крові Спасителя. Силою Духа Святого преподобна Марія, не дотикаючись води, перейшла реку Іордан. Приклад покутного часу преподобної Марії ясно доказує і нам, що на сердечне покаяння ніколи не запізно. Будемо і ми просити всемилості у Бога в таємниці сповіді о прощенні всіх грехов, відомих і невідомих, і з вірою і любов'ю приймати пречисте тіло і чесну кров Господа нашого Ісуса Христа. Слышимо заклик священника: «Со страхом Божим і вірою приступіте». Одначе не будемо і не повинні відмовлятися причащення Господня із-за нашої гріховності. Приймаємо лікування духовне для нашого тіла і душі, для наших душевних і тілесних ран. Христос прийшов на землю не призвати тільки праведників, но й грішників привести на покуту. Брати і сестри, так станемо ми постійними причасниками тіла і крові Спасителя. Нехай оселиться в наших серцях сам Спаситель, який буде завжди нам допомагати і повсякденному житті допомагати лікувати наші душевні і тілісні рани. Наша думка в нашому серці, що і за мене грішного пострадав Господь наш Ісус Христос, Він мій Спаситель. Поклоняючись страстям Христовим, будемо нетерпеливо ждати пасхальної ночі, щоб почути радісний заспів «Христос воскрес із мертвих».
В цьому році Православна Церква у Польщі відзначає особливий юбілей – 100-ліття автокефалії. У 1924 році Польська Православна Церква стала незалежною від інших юрисдикцій. Опошніми днями на цю тему у церкві у гонор усіх святих у Білостоку прийшла адмислова зустріча, де про автокефалію Польської Церкви розповідав отець Лука Леонкевич, філософ де православний богослов, викладчик семінарії у Варшаві. Warszawie.
W roku 2024 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny obchodzi stulecie autokefalii. Nie stulecie istnienia na tych ziemiach prawosławia, tylko stulecie administracyjnej samodzielności. Stulecie oderwania się od wówczas Kościoła rosyjskiego i w nowych warunkach politycznych i warunkach kulturowych stworzenie nowego kościoła w Polsce, w II Rzeczpospolitej, który miał jednoczyć w sobie wszystkich prawosławnych na terenach ówczesnego państwa polskiego. Polaków, Białorusinów, Ukraińców, Łemków, Rosjan, którzy tu zostali i nie tylko, także Gruzinów, Rumunów, wszystkich innych tych mieszkańców innych krajów, którzy przyjechali tutaj i mieszkali na tych ziemiach i byli prawosławnymi. Autokefalia była procesem. Było to wydarzenie nie dotyczące jednej chwili, że ktoś decydował i nagle tak się stało. Było to wydarzenie, które się tworzyło. Należy pamiętać, że historia prawosławia na ziemiach polskich sięga aż do początku polskiej państwowości. To znaczy już w czasach Piastów, w czasach Jagiellonów, w granicach Rzeczpospolitej zamieszkiwali prawosławni mieszkańcy. Możemy powiedzieć Rusini. I właśnie do tej tradycji pierwszej Rzeczpospolitej odwołali się wszyscy ci, którzy byli zainteresowani autokefalią w latach 20. XX wieku. Odwoływali się do tej tradycji i polskie władze, polscy prawosławni, metropolita Jerzy Jaroszewski, Dionizy Waledyński. To właśnie metropolita Jerzy Jaroszewski rozpoczął w 1921 roku proces ubiegania się o autokefalię, poczynił pierwsze kroki, by prawosławie w Polsce było samodzielne. Ci dwaj pierwsi nasi zwierzchnicy, metropolita Jerzy Jaroszewski i Dionizy Waledyński, byli ludźmi, którzy zrozumieli wyzwanie swego czasu. Zrozumieli, że zmieniła się rzeczywistość polityczna, geopolityczna w ówczesnej Europie i zrozumieli, że w państwie polskim prawosławni, którzy mieszkali na tych terenach już ponad 1000 lat, zasługują na to, by byli kościołem samodzielnym, autokefalicznym i oni właśnie poczynili te starania.
Jednego zastrzelili, a drugiego decyzji bardzo długo nie chcieli uznać za prawomocną.
Tak, metropolita Jerzy Jaroszewski przypłacił najwyższą cenę za autokefalię, czyli samodzielność polskiego prawosławia, bo został 8 lutego 1923 roku zastrzelony przez jednego ze współbraci, przez archimandrytę, mnicha, który był znany w tamtym czasie w kościele prawosławnym w Polsce. Dlaczego? Został zastrzelony tylko dlatego, że jego poglądy na rozwój kościoła w Polsce dotyczyły właśnie autokefalii i samodzielności. Metropolita Dionizy Waledyński również miał być wówczas zastrzelony, ale udało mu się ukryć, przeżył i natychmiast po śmierci i pogrzebie metropolity Jerzego Jaroszewskiego zaczął kontynuować dokładnie tę samą politykę kościelną, którą czynił metropolita Jerzy. Metropolita Dionizy zdołał przekonać patriarchę Konstantynopola do tego, że polskie prawosławie spełnia wszystkie wymogi do bycia kościołem autokefalicznym. Zdołał przekonać zwierzchników już po otrzymaniu autokefalii, dokument, o której podpisany został 17 listopada 1924 roku, ogłoszony dopiero rok później we wrześniu 25 roku w Warszawie. Zdołał przekonać już po tym wszystkim innych zwierzchników kościołów autokefalicznych, by uznali autokefalię tegoż kościoła nowego, młodej cerkwi polskiej, a przede wszystkim zdołał zgromadzić wokół siebie wiernych, duchownych, współpracowników, którzy tworzyli nowy, bardzo dynamicznie rozwijający się w latach 20. Kościół, który był niesamowicie współczesny jak na tamte czasy. Był otwarty. Był to Kościół, który pokazał piękno polskiej tradycji prawosławnej i jednocześnie pokazał, w jaki sposób można w nowych czasach, w nowej rzeczywistości tę autokefalię uzyskać, otrzymać i ją kontynuować.
Dużo ludzi uważa, że nasza cerkiew jest ściśle powiązana z cerkwią rosyjską. Autokefalia pokazała, że jesteśmy niezależni, że mamy swoje tradycje, swoją historię i nie musimy się pilnować starszej siostry.
Polskie prawosławie z cerkwią rosyjską było związane tak naprawdę tylko podczas zaborów. Wcześniej oczywiście były pewne próby zawładnięcia polskim prawosławiem, ale zabory były momentem, czasem 123 lata, podczas których polskie prawosławie było częścią prawosławia rosyjskiego. Wynikało to tylko i wyłącznie z zależności politycznej od państwa rosyjskiego. W latach 20., w szczególności w tym 24 roku, kiedy otrzymaliśmy autokefalię, udało nam się pokazać, że my jesteśmy kościołem niezależnym, odrębnym, osobnym, potrafiącym funkcjonować i działać bez kościoła rosyjskiego, we współpracy z innymi kościołami autokefalicznymi.
A teraz informacje z życia Cerkwi Prawosławnej. Stowarzyszenie Ruś serdecznie zaprasza na wykład połączony z prezentacją komputerową profesora Andrzeja Buko. Monumentalne inwestycje Daniela Romanowicza w Chełmie i Stołpiu w świetle odkryć archeologicznych. Spotkanie odbędzie się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku przy ulicy Świętego Mikołaja 5 w czwartek 25 kwietnia o godzinie 18.
Dnia 26 kwietnia w piątek odbędą się rekolekcje duchowieństwa dekanatu grudeckiego w Grudku. Świętą liturgię będzie celebrować Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub w asyście duchowieństwa dekanatu. Początek rekolekcji o godzinie 8.
W sobotę cerkiew będzie świętować wskrzeszenie po 4 dniach od śmierci świętego sprawiedliwego Łazarza, przyjaciela Chrystusa. Chrystus wielokrotnie przychodził do domu Łazarza, gdzie mieszkał wraz z siostrami Martą i Marią. Gdy Łazarz ciężko zachorował i umarł, Chrystusa nie było przy tym, przebywał za Jordanem. Jednak mówił uczniom: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął. A po pewnym czasie powiedział: Łazarz umarł. Wezwany przez siostry Łazarza, Jezus pozostawił Jordan i udał się do Betanii. Betania znajdowała się w pobliżu Jerozolimy. Jezusa spotkały siostry Łazarza, mówiąc: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby nasz brat. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Jezus zapytał Żydów: Gdzie go położyliście? Wtedy wszyscy poszli do grobu. Gdy zaś chcieli odsunąć kamień, Marta mówi: Panie, już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie. Jezus, pomodliwszy się, zapłakał nad leżącym i zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź z grobu. I natychmiast wyszedł, rozwiązano go i poszedł do domu. Ten niesłychany cud wywołał u Żydów zawiść i postanowili zabić Jezusa, ale on znowu, usunąwszy się od nich, odszedł. Arcykapłani zamyślali zabić także Łazarza, gdyż wielu, widząc go, uwierzyło w Chrystusa. Jednak Łazarz, dowiedziawszy się o ich zamiarach, oddalił się na wyspę Cypr i żył jeszcze 30 lat. Stąd każdego człowieka, który niedawno umarł, nazywa się Łazarzem, a szaty pogrzebowe Lazaroma, aby przypomnieć o pierwotnym Łazarzu. Tak jak Łazarz powstał na słowo Chrystusa i znowu ożył, tak i teraz zmarły będzie żył wiecznie, zmartwychwstawszy na dźwięk ostatniej trąby.
Tak oto w tym tygodniu, w piątek, święto liturgią kończy się czterdziesiątnica, czterdziesiatnica. Pewien etap podążania do Paschy Chrystusowej. O ile w pierwszej połowie postu nasze wysiłki były ukierunkowane na nasze własne oczyszczenie, to teraz zaczynamy rozumieć, że oczyszczenie samo w sobie nie jest celem, ale ma nas prowadzić do zrozumienia i przyswojenia sobie tajemnicy krzyża i zmartwychwstania. Dlatego też liturgia zachęca, wręcz każe nam iść dalej za Chrystusem. W centrum naszej uwagi ma stanąć Łazarz, jego choroba, śmierć, boleść jego bliskich i to, jak Chrystus na to wszystko reaguje. Ten oto sposób, cały ten tydzień powinien minąć nam pod znakiem rozważań mającego nastąpić spotkanie Chrystusa ze śmiercią, ale najpierw ze śmiercią Jego przyjaciela, Łazarza, a następnie Jego własną. Zbliża się godzina Syna Człowieczego, o której On tak często mówił i ku której skierowana była cała Jego ziemska posługa. Niech więc czas Wielkiego Tygodnia będzie odmierzany nie tym, co robimy, a tym, co będzie się dziać w Betanii, Jerozolimie, na Golgocie i w grobie i w zwycięstwie życia nad śmiercią.
Na stronie cerkiew.pl są umieszczone informacje o wakacyjnym wypoczynku dla dzieci i młodzieży, który organizuje Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej.
Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów serdecznie zaprasza 10 maja na pielgrzymkę do Miękisz w parafii Pasynki z okazji święta ikony Matki Bożej Żywonosny Istocznik, życiodajne źródło w miejscu, gdzie raz w roku jest odprawiana święta liturgia. Zapisy w Centrum Kultury Prawosławnej wtorki i czwartki od 16.30 do 17.00.
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce informuje, iż 43. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej odbędzie się w dniach 13-18 maja.
Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku przyłącza się do wielkopostnej zbiórki pomocy dla Lawry Poczajowskiej, Dary w postaci żywności, środków higienicznych i czystości można dostarczać do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku do 30 kwietnia.
Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Eleos przy współpracy z Parafią Prawosławną pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Białymstoku organizuje kolejne spotkanie dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, połączone z akafistem do Najświętszej Bogurodzicy ku czci jej cudownej ikony Kielich Nieupijający. Akafist rozpocznie się w środę 24 kwietnia o godzinie 17 w Soborze Świętego Mikołaja, po którym wszyscy zainteresowani spotkają się z terapeutą uzależnień w Centrum Kultury Prawosławnej przy ulicy Świętego Mikołaja 5.
26 kwietnia w Książnicy Podlaskiej o godzinie 12 odbędzie się promocja książki o kodeksie supraskim, skierowana do najmłodszych. W sobotę wędrującą księgę będą mogli zobaczyć mieszkańcy Supraśla. Promocja książki rozpocznie się w Akademii Supraskiej o godzinie 14.
I właśnie takim czynem nasza pieradacza nabliżyła się do swojego zawieszenia.
Żadaję, drogie radiosłuchacze, wam przyjemnego tydnia, malitownego nastroju, kobchety i apośnie dni Świętej Czterdziesiatnicy, prawieście u spokoju, u takim postnym nastroju, kap podrychtowaca do sustreczy Chrysta, jaki będzie ujeżdżać u chram Jerusalimski.
Sława Jezusu Chrystu!
Sława na wieki!